Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, tradycyjnie o 21.05 przy mikrofonie Rafał Regulski, a audycję realizuje Łukasz Kurzawski. Dzisiaj porozmawiamy, proszę Państwa, o kulturze na prowincji, o kulturze w gminach wiejskich, chociaż tu ta jedna gmina wiejska to już nie jest wiejska, od tego też między innymi zaczniemy. No w każdym razie, moi goście to Katarzyna Kicińska-Pajchrowska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
I Andrzej Ogórkiewicz, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie. Dobry wieczór, cześć.
Ja ci dam prowincję. Dobry wieczór.
Proszę Państwa, nie będę krył, że moi goście, znam ich od dawna, zanim też zostali dyrektorami tych placówek, którymi obecnie kierują. Także będziemy sobie tutaj może nieco poufale rozmawiać, zwracać się per ty. Nie wiem, czy można powiedzieć, że kręte ścieżki was zaprowadziły do tych dyrektorskich krzeseł czy foteli.
Moja droga nie była kręta, ale była taka prosto do celu.
Konsekwentna.
Tak, o tak. Mhm.
Andrzej Ogórkiewicz, Państwo znają głos Radia Merkury, Radia Poznań, no i od pewnego czasu dyrektor Centrum Kultury w Suchym Lesie.
Moja droga nie była topograficznie jakoś bardzo daleka, dosyć prosta, tak w linii prostej, może nie wiem, 10 kilometrów. Po prostu no, przyszła ta gotowość i taka wielka chęć i taka możliwość i się stało.
Do Katarzyny Kicińskiej pytanie, bo Gminny Ośrodek Kultury, ale Zaniemyśl od Nowego Roku jest miastem. Czy będziecie zmieniać nazwę na Miejski Ośrodek Kultury?
Absolutnie nie, ponieważ wtedy byśmy sobie zawężali krąg naszego oddziaływania, ponieważ my chcemy być jak najszersi i moglibyśmy być nawet wojewódzkim ośrodkiem kultury, a to miejskie nam jest niepotrzebne w takim sensie, że my się bardzo dobrze czujemy w naszej społeczności.
No tak, bo gmina to nie tylko centrala, nie tylko
tak, to miasto.
Headquarter. Tak. Ale też te przyległe, przepraszam bardzo za przyległe, bo one są równie ważne, a czasami ważniejsze.
Mm-hmm. Ale sądzisz, że użycie sformułowania miejski powodowałoby, że te miejscowości na terenie gminy nie będące miastem czułyby się odepchnięte?
Trochę w żartach, ale tak. Myślę, że wtedy jakoś byśmy się scentralizowali niepotrzebnie. A tak... Naszą dewizą są otwarte drzwi w każdą stronę i w każdym zasięgu, więc tak naprawdę nazwa nam niewiele robi, a bardziej chcemy po prostu działać dla ludzi.
W twojej ocenie jak mieszkańcy przyjęli w ogóle to jako nobilitację?
To różnie bywa. Niektórzy początkowo ze strachem, myślę, że bardziej kierowani jakimiś takimi ploteczkami o zwiększonych podatkach, które póki co nie mają realnego przełożenia, ale myślę, że w większości to sprawia jakąś taką przyjemność i satysfakcję, przynajmniej ja tak to odczuwam. Mhm.
No to teraz już pytanie o kulturę. Czy ma to też przełożenie na finansowanie kultury? To znaczy, czy w tym kontekście lepiej być miastem czy wsią? Bo może te jakieś programy dla wsi są ciekawsze i lepsze niż dla miast. Mówię o kulturze.
Jeżeli chodzi o kulturę, to jakoś tak nie ma zbyt wielu programów, które by to rozgraniczały mocno.
I to dobrze, tak?
Tak, myślę, że tak. W naszym kontekście to się nie zmieniło jeszcze nic, chociaż mam nadzieję, że się zmieni i że dzięki temu, że oczekiwania będą większe, bo miejskie, no to też dotacje będą większe.
Ja myślę, że kryteria są nieco inne. Zdaje się, nie ma rzeczywiście rozgraniczenia pomiędzy wsią a miastem. Natomiast zdecydowanie jest taka zależność od zamożności danego miejsca. Jest wiele programów, które stosują wręcz taki współczynnik zamożności, w których nie ukrywam, że na przykład moje centrum przegrywa.
Bo jesteście za bogaci.
To trochę na zasadzie janosikowego, prawda? Czyli po prostu no, gmina jest... Ona jest nominalnie wiejska. Gmina Suchy Las jest wiejska, czyli ma wójta, nie burmistrza. No, ale znana jest z tego, że jest gminą zamożną I w związku z tym w tych programach dostajemy czasami po uszach po prostu, mimo że są nasze propozycje ciekawe, uważam bardzo.
Dostajecie po uszach, bo to jest przeliczenie, nie wiem, dochodu
tak,
gminy na mieszkańca, tak? Mhm. Aha. To w takim razie, Katarzyno, wy na tym musicie korzystać, czy nie?
Jeżeli kierować się taką, powiedzmy, dewizą, to tak, chociaż te ministerialne programy jakoś nie wskazują na to otwarcie, żeby tak było. Raczej nie odczuwam tego w taki sposób.
No to z innego końca zapytam, ten kij obracam i zapytam, czy macie dość pieniędzy na swoje plany, zamiary, marzenia kulturalne.
Dobra, to powiem tak, może za Kasię i za siebie. Trochę nas wsadzasz na minę. Bo teraz tak, nie wiadomo, co mamy odpowiedzieć. Jeżeli powiemy, że mamy wystarczająco dużo,
to nam to zabiorą.
Ktoś powie, co?
Hola, hola.
A jak powiemy, że mamy za mało, to niewdzięcznicy.
Tak, zgadzam się, dokładnie tak.
Ale to też pokazuje, że nie jest łatwo kierować placówką kultury gminną, prawda? No dobra, to już schodzimy z tego. Andrzeju, macie wkrótce niesamowity koncert 11 stycznia. To będzie u was takie niesamowite trio: Urszula Dudziak, Mika Urbaniak, Wiktor Davis i adnotacja: bilety wyprzedane.
No właśnie dlatego nie mogę zaprosić już nikogo, bo od dawna są te bilety wyprzedane. Na wydarzenia staramy się, w każdym razie moje kryterium osiągnięcia sukcesu przy danym wydarzeniu jest takie, czy jest frekwencja, czy nie. Obojętnie, czy to jest wydarzenie maleńkie, czy większe, bo też obiektów jest kilka, czy ono jest mniejsze, czy większe, czy to są bardzo głośne nazwiska, czy nie, czy to jest wydarzenie płatne, czy darmowe. Dobrze jest wtedy, kiedy mamy dla kogo to robić, czyli wtedy wiadomo, że trafiamy z tą ofertą. I tak jest i w tym momencie, chociaż no, czasami się ludzie zżymają, że jak to, już nie ma. I takim rekordem był koncert Piasa, który wyprzedaliśmy w 2 dni.
A jak się załatwia takie gwiazdy, tu jeszcze bardziej myślę o Urszuli Dudziak niż o Piasku, takie gwiazdy do występu, jak się namawia do występu, na występ w Suchym Lesie?
Myślę tak, że oczywiście jest taka kategoria wykonawców, którzy zapełniają stadiony duże bardzo, no i oni do Suchego Lasu raczej nie przyjadą, a już na pewno nie w tym okresie takim nieplenerowym, czyli wtedy, kiedy mają ogromną publiczność, tylko do sali, która na siedząco zmieści 300 osób, a na stojąco 500. Na przykład Dawid Podsiadło nie. Natomiast większość wykonawców ma swoją ofertę skrojoną właśnie z podziałem na ten okres, powiedzmy od maja do września, no i potem na ten taki ciemniejszy, dżdżysty i chłodniejszy, kiedy na dworze się nie występuje i kiedy po prostu no, trzeba jednak coś robić. Mhm. I wtedy może jest troszkę łatwiej.
A powiedz, masz orientację, czy te bilety kupili sucholesianie czy poznaniacy?
No poniekąd tak. Tym bardziej, że od pewnego momentu wprowadziliśmy takie coś, co się nazywa, takie rozwiązanie, które się nazywa karta mieszkańca. I w związku z tym, że właśnie po tym Piasku, to było takie anegdotyczne, to była wtedy straszna wrzawa, że jak to, że pewnie ktoś wykupił z zewnątrz. Nie, ja z mojego rozeznania wynika, że po prostu jedni mieszkańcy gminy Suchy Las w większości kupili te bilety wówczas szybciej niż inni mieszkańcy gminy Suchy Las. Ale to zostawmy, mniejsza. W każdym razie, była taka potrzeba, okej, wprowadziliśmy takie rozwiązanie, że po wprowadzeniu biletów do sprzedaży mamy około tygodnia zwykle takiej karencji dla tych, którzy mają kartę mieszkańca. Oczywiście ona jest bezpłatna. Wtedy tam jest zniżka na zakup tych biletów, ale to jakby głównie chodzi o to, żeby stworzyć mieszkańcom możliwość zakupu nieco wcześniej. Natomiast nasze wydarzenia są popularne i nie mam wątpliwości, że bywają na nich nie tylko mieszkańcy gminy Suchy Las, ale też mieszkańcy Poznania i dalszych okolic, mniejszych, większych, czasami z bardzo daleka ludzie przyjeżdżają, fani.
Bo tu pytanie do was obojga. Często słyszę, że mieszkańcy lubią, jak impreza odbywająca się i organizowana przez gminę czy placówkę gminną, jak ona jest darmowa, to jest najlepiej wtedy. Jak już musimy zapłacić, to niechętnie. No i że najlepiej się sprzedają kabarety tak naprawdę.
Ja nie jestem do tego przekonana. Wydaje mi się, że to wszystko zależy troszeczkę czego my nauczymy naszą publiczność. My w tej chwili jesteśmy po trzecim cyklu Lata w Zaniemyślu, w którym w zasadzie nie fundujemy ludziom kabaretów takich telewizyjnych. Raczej staramy się zapraszać naszych mieszkańców na właśnie jakieś takich koncerty niszowych artystów. I to już się na tyle przyjęło, że oni na to chętnie przychodzą. I nie musi to wcale być kabaret. Oczywiście jak jest za darmo, to jest najlepiej. I to chyba nie tylko w kulturze, tylko po prostu wszędzie. Dlatego wydaje mi się, że to jest kwestia tego, jakiej oferty my nauczymy po prostu tych naszych odbiorców i co będziemy im proponować. A jak będziemy im proponować dobre rzeczy, taką jak na przykład panią Urszulę Dudziak, no to będzie się właśnie odbierało.
Przy czym może powiedzmy, że te wydarzenia, które są płatne, czyli na które trzeba kupić bilet, po pierwsze, są w nieco niższej, znaczy w nieco, no, czasami w znacznie niższej cenie niż te takie rynkowe, czysto organizowane przez prywatne agencje. A po drugie, to jest tak zorganizowane, że wszystkie pieniądze, które trafiają do takiej instytucji, są wykorzystywane potem na statutową działalność. Czyli jeśli na przykład sprzedamy te bilety, to możemy zorganizować na przykład dwa wydarzenia więcej.
Mhm. Czy wy działając chcecie schlebiać gustom mieszkańców, czy raczej je kształtować?
Czy nieść kaganiec oświaty?
No tak.
To ja tak pół na pół bym powiedziała. Staram się pokazywać mieszkańcom Zaniemyśla nowe rzeczy, zapraszać artystów do tej pory niekoniecznie występujących na scenie zaniemyskiej. Ale też oczywiście czasami należy ulegać potrzebom i słuchać tego, czego sobie życzą mieszkańcy. Mieszkańcy Zaniemyśla uwielbiają operetki i przyjmą ją w każdej formie na przykład.
Mm-hmm. Andrzeju?
Myślę, że nie tylko w Zaniemyślu. No, to też jest przeróżna oferta. Chociaż ja powiem tak, jeżeli chodzi o te takie duże koncerty, które organizujemy, no to jest mainstream. Bo jeśli rzeczywiście chcemy to, jakkolwiek to zabrzmi, sprzedać, no to trzeba zaproponować coś, co ma jakąś taką naprawdę uznaną renomę, kto ma po prostu klasę. Ale ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Koniecznie, mogę?
Nie wiem co, ale mów.
Bo zaczęło się od tego, czy centralnie, czy niecentralnie, czy bardziej peryferyjnie. Ja jestem w takiej sytuacji, że cała instytucja nazywa się Centrum Kultury. Czyli ona została pomyślana jako takie miejsce, które emanuje na całą gminę. Niemniej, muszę powiedzieć, że po pierwsze, mamy też filię 11 kilometrów na północ od Suchego Lasu w Chludowie. I to filię nie byle jaką. Stary bar jest naprawdę przepiękny. To jest mniejsza oczywiście, mniejszy obiekt niż ten w Suchym Lesie, ale jest równie piękny. I tam jest też zupełnie inna aura i zupełnie inny odbiorca i zupełnie też w związku z tym inna oferta. To jest takie miejsce, które żyje folklorem i tam idziemy trochę w tym kierunku. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że w tej nazwie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna jest również biblioteka. Czyli my jesteśmy nie tylko ośrodkiem kultury, ale również biblioteką, która ma swoją aktywność i ona polega oczywiście głównie, ale nie tylko na oferowaniu księgozbioru w różnej postaci, bo również w cyfrowej i też audio, ale to nie tylko to, ponieważ nasza biblioteka również oferuje, jak pewnie większość bibliotek w tej chwili już, animacje różne, lekcje biblioteczne, czyli takie uczenie ludzi obcowania z książką. Ja o tym koniecznie musiałem powiedzieć.
Mhm. Ale rozumiem, Katarzyno, że i wy to robicie. Biblioteka jest osobnym u was organizmem.
Ale... Nasi sąsiedzi po drugiej stronie ulicy
jak najbardziej zajmują się animacją taką kulturalną.
Współpracujecie czy konkurujecie?
Absolutnie nie konkurujemy. Robimy latem szczególnie wspólnie wydarzenia. W ciągu roku biblioteka działa sobie prężnie i koncentruje się wokół książki głównie, a my też przez to, że mamy lokalowo troszeczkę lepsze możliwości niż biblioteka, no to możemy oferować trochę coś innego, chociaż tutaj w odniesieniu do możliwości Suchego Lasu, to też myślę, że w kontekście tych mainstreamowych koncertów to jest właśnie kwestia możliwości. My jakby mamy dosyć małą salę, którą trudno jest sprzedać w takim sensie, że żeby ten koncert na siebie zarobił, te bilety musiałyby być dosyć drogie, żeby to się chociażby zerowało. I chyba stąd jest takie to moje podejście do tego, żeby właśnie pokazywać te małe rzeczy, a od mainstreamu niech sobie będzie na przykład Poznań, bo po prostu niekoniecznie mamy na to możliwości i środki.
Czyli takie mierzenie sił na zamiary i
zamiarów na siły.
Zamiarów na siły.
Muszę to powiedzieć.
Tak, zamiarów na siły. Na siłę, tak można powiedzieć, ale Andrzeju, bo tutaj tak rozmawialiśmy też przed audycją o takich warunkach lokalowych. Ty już powiedziałeś, że masz tych placówek przynajmniej trzy, licząc bibliotekę, Chludowo i to centrum właściwe, że tak powiem.
Plus jeszcze dwie filie biblioteczne. Jedna jest też w Chludowie, a druga jest, i to jest coś absolutnie niesamowitego, to jest taka filia na dworcu kolejowym w Złotnikach, który został zrewitalizowany. Budynek szachulcowy z 1879 roku. I w środku połączenie starocia z nowoczesnością. Kto nie był, musi zobaczyć.
To jest efektem gminnych inwestycji, czy to jest...
W większości, ale też kooperacji, bo na przykład ten obiekt w Chludowie, mówię o Starym Barze, został zrekonstruowany, bo to jest taki proces, już to nie była rewitalizacja. To było zbudowanie czegoś nowego na kanwie i w tej poetyce poprzedniej, żeby zachować taki stary klimat. No i tam były zaangażowane duże pieniądze unijne.
Mhm. Bo też pytam, czy jest u władz lokalnych, ale nawet tych szerszych, powiatowych na przykład, takie zrozumienie, dlatego że kulturę trzeba opakować, trzeba ją umieścić w dobrych właśnie warunkach lokalowych, bytowych. Czy pod tym względem jesteście spełnieni? No Andrzej tutaj czuje, że tak, a ty Kasiu?
To ja jeszcze bym sobie pomarzyła. W Zanimyślu, a propos pięknych obiektów, jest też piękny pałacyk, w którym obecnie znajduje się szkoła i tam już, ja już sobie wymarzyłam.
Tam
jest piękny park i naprawdę już tam po prostu wszystko już tam widzę. I już nawet zaczęłam delikatnie lobbować naszym władzom zanimyskim. No ale właśnie, tutaj potrzebne są większe siły finansowe, wsparcie unijne, unijnych środków. Także na razie to jest w sferze moich marzeń, ale tak dyplomatycznie powiem właśnie, że moje oczekiwania jeszcze tam mogłyby mieć pole do popisu.
Zdaje się, że z tymi unijnymi środkami trzeba się trochę spieszyć, bo tam będzie ich coraz mniej. Słuchajcie, ja poprosiłem was, jak często moich gości proszę, o wybór po jednej piosence. No i tutaj może zaczniemy od Katarzyny, bo to tak trochę w nawiązaniu może do tego parku, który otacza ten piękny obiekt twoich marzeń. Wybrałaś Wojciecha Młynarskiego i jeszcze w Zielone Gramy. Dlaczego ta piosenka i dlaczego w tym wykonaniu?
Dlatego, że lubię kulturę klasyczną. W takim sensie, że lubię, jak kultura coś mówi, lubię, jak kultura niesie radość i nadzieję, a ta piosenka właśnie w moim odczuciu właśnie taka jest.
I ma być w wykonaniu autora, tak?
Oczywiście.
Oczywiście.
No to jak już torgi.
Zagrajmy.
Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie.
Rozmowy po zachodzie.
I przypomnę, rozmawiamy o gminnej kulturze, mając na myśli bardziej te gminy wiejskie, aniżeli miejskie, chociaż podejrzewam, że trochę też mówimy o tych mniejszych miastach, mówiąc o większych wsiach. Andrzej Ogórkiewicz, dyrektor Centrum Kultury w Suchym Lesie i Katarzyna Kicińska-Pajchrowska, dyrektorka Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu, w mieście od Nowego Roku. Takie wydarzenia jak przyjazd Urszuli Dudziak z Miką Urbaniak i z zespołem, no to są święta. Natomiast chcę was zapytać o taką codzienną, żmudną, jak rozumiem, robotę kulturalną na niwie kultury, czyli takie codzienne funkcjonowanie ośrodka. Kasiu, od ciebie może bym zaczął. Czy na co dzień dzieci, młodzież, dorośli mają po co przyjść do was?
Owszem, mają po co. Co roku rozbudowujemy ofertę takich stałych zajęć. Co roku staramy się zaproponować coś nowego. Chociaż lokalowo jesteśmy ubodzy i gdybyśmy mieli większe możliwości lokalowe, to pewnie ta oferta byłaby jeszcze szersza. Ale staramy się stworzyć, tak jak już powiedziałam na początku, to miejsce z otwartymi drzwiami, do którego można po prostu przyjść. I tak jak zapraszałeś mnie na rozmowę i mówiłeś o potrzebach, jakie ma kultura, to tak ja właśnie mam taką potrzebę, żeby ludziom powiedzieć: przyjdźcie, chodźcie, jesteśmy, chcemy być z wami. I to jest to moje przesłanie. I małymi kroczkami ono jakby idzie do przodu, działa i coraz więcej ludzi do nas przychodzi i się u nas odnajduje. I to jest
A powiedz,
super.
Bo robiliście taki nabór do międzypokoleniowego chóru jesienią. Jak to się udało?
Udało się stworzyć grupę, którą jeszcze trudno nazwać chórem ze względu na liczbę, ale jest to grupa, która z tego co wiem świetnie się ze sobą odnalazła i są początki na to, żeby ten chór kiedyś można było chórem nazwać.
Co jeszcze można robić u was, oprócz stawiać pierwsze kroki w śpiewie chóralnym? To co jeszcze można robić?
U nas można lepić garnki, kubeczki i inne ozdoby.
I mówimy o takich działaniach cyklicznych, regularnych, tak? Mm-hmm. Niejednorazowych, bo tak. To mam na myśli, mm-hmm. Tak?
Mm-hmm. W regularnych zajęciach u nas bierze w tej chwili tygodniowo 200 osób, co na dwie sale właściwie moim zdaniem jest dużym sukcesem. Mamy właśnie oprócz tego powstającego chóru, mamy już wieloletni zespół śpiewaczy Lutnia, gdzie tam kultywujemy tradycje i te regionalne śpiewy. Mamy także kółko plastyczne dla dzieciaków. Dzieciaki się u nas uczą języków, seniorzy się u nas uczą języków. Mamy klub seniora, zajęcia wokalne i co tam tylko jeszcze. Tańce na przykład. O.
Rozumiem, że wasze działania też są takie na granicy kultury, działań kulturalnych. Chcecie też być takim centrum jednoczącym, tak to odbieram też, tak? Takim i pokolenia jednoczącym i generalnie mieszkańców, aby byli bliżej siebie.
Ja chyba tak postrzegam kulturę po prostu. Jako współodczuwanie i współprzebywanie i to, czy to nazwiemy to koncertem czy spektaklem teatralnym, który się ściśle mieści w tej definicji kultury, czy to po prostu będzie tworzenie czegoś razem, czy nabywanie jakiejś umiejętności, to dla mnie jest właśnie to, no.
A jak to jest w suchym lesie?
Bałem się tego spojrzenia i tego pytania, czując, że nadciąga, bo zdaję sobie sprawę, jakie są możliwości czasowe wypowiedzi w radiu.
I zaraz,
jak ja mam zmieścić to wszystko, co tam się dzieje
wszystkiego.
Na tych wszystkich polach. To powiem tak, mamy 1000 osób, które uczestniczą w zajęciach.
A gmina Suchy Las liczy mieszkańców?
16... Może w tej chwili więcej.
No dobra.
18 chyba, może nawet. W każdym razie tak, 1000 osób zapisanych na zajęcia z muzyki, plastyki, teatru i tańca. To jest w tej głównej siedzibie. Biblioteka, lekcje biblioteczne, które się odbywają po prostu non-stop, animacje, plus klub czytelniczy, mnóstwo różnych rzeczy. Dziewczyny też organizują zajęcia, taki klub jest planszówkowiczów. No i potem jest to drugie pole, czyli Chludowo, które tak naprawdę jest domem, bo taki był zamysł, domem dla tych istniejących tam stowarzyszeń kulturalnych i społecznych. Na czele z dwoma największymi, czyli zespół pieśni i tańca Chludowianie, to jest 140 osób i orkiestra Dęta Chludowo, 80 osób. Plus stowarzyszenia teatralne, jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy. Znaczy, wiesz, to by trzeba tak naprawdę pokazać jako takie duże przedsiębiorstwo, które działa na różnych polach. Począwszy, bo rozpoczęliśmy od wydarzeń, czyli mamy tak, mamy impresariat, bo za tym wszystkim stoją, o tym muszę koniecznie powiedzieć. Za tym wszystkim stoją absolutnie fantastyczni ludzie, którzy tę kulturę tworzą, którzy mają pomysły, którzy mają też cierpliwość do czasami żmudnych takich działań, bo one są czasami formalne. Mówiliśmy poza planem o tym, że czasami się konsultujemy pomiędzy sobą, kiedy wchodzi coś nowego, jakaś taka...
My to znaczy dyrektorzy tych placówek,
tak,
na terenie Wielkopolski chociażby, tak?
Między sobą, tak. No, wchodzi coś nowego, jakiś nowy obowiązek formalny, któremu trzeba... Ostatnio na przykład w ubiegłym roku to była ustawa Kamilka. Mamy na przykład tam te sprawozdanie do URE energetyczne.
Może bez nadmiernego wchodzenia w szczegóły, ale powiedzcie mi właśnie, chociażby na przykładzie ustawy Kamilka, co ona zmieniła albo jakie dodatkowe wymogi wam postawiła?
No, trzeba wykonać ileś dodatkowych czynności. I to tak naprawdę przy współpracy z każdą osobą, która coś oferuje i która ma kontakt z osobami, tak, z osobami niepełnoletnimi.
Czy to zachwiało jakimiś działaniami albo je przyhamowało?
Nie, wzbudziło nasze przerażenie na początku, ale na szczęście te platformy, które służą do tego weryfikowania, działają w miarę dobrze. Czasami z sądami bywa gorzej, ale okej, no dobra, to też się udało przejść i nie wiem jak u ciebie, ale wydaje mi się, że chyba dało się to jakoś ogarnąć.
Tak, to prawda. Początkowo troszeczkę baliśmy się, że to będzie kolejna papierkowa, wiecie, jakby kultura i papier tak nie do końca się ma. W związku z tym to początkowo było takie, aha, no dobra, trzeba założyć kolejną teczkę, stworzyć jakieś kolejne procedury. I to początkowo faktycznie było takie, ojej. Ale jakby z praktycznej strony, no to wiadomo po co to jest i dlaczego. W związku z tym jakby wzięliśmy to na plecy i wprowadziliśmy, a no po prostu jak już się wprowadziło, to już to jest. No i...
to znaczy, wiesz, z drugiej strony a propos tego URE, to oszczędność energii oczywiście jest bardzo sensowna,
oczywiście,
prawda? No. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobra rzecz, w ogóle oszczędzanie. Pod warunkiem, że nie jest to doprowadzone ad absurdum, bo tak naprawdę to czasami się zastanawiałem, czy nie lepiej postawić agregat gdzieś obok tego Centrum Kultury i on będzie zużywał pewnie dużo więcej pieniędzy, bo trzeba tam paliwo wlać, będzie hałasował, będzie smrodził, ale na liczniku będzie okej.
Okay. Tak, co tam zabawne było, że groziły nam mandaty za...
Nadal chyba grożą, czy może już nie?
Ja mam nadzieję, że już nie.
Kochani,
z tego miejsca apelujemy, żeby się z tego wycofać, bo to jest po prostu, w ogóle to jest absurd. No nie można wiecznie oszczędzać, bo tak naprawdę musielibyśmy
wyjaśnić. Wyjaśnij, Andrzej, bo mamy telefon dość nieoczekiwanie, ale wyjaśnij tylko w dwóch zdaniach, o co chodzi z tym URE i
10% oszczędności rok do roku energii.
Trzeba wykazywać, tak?
Że w kolejnym, każdym roku.
W każdym kolejnym. Aż w końcu wykaże, że...
No przy świeczce, że zero. Żeby siedzimy przy świeczce, albo w ogóle nas nie ma i wtedy jest okej. Okay.
Tak,
wtedy
i jeszcze porównywaliśmy się do roku, w którym tam był ten pandemiczny,
Przed rokiem pandemicznym.
Tak, ale gdzie tam to zużycie było mniejsze i trudno było jakby budzić kulturę po pandemii i jednocześnie oszczędzać.
Niesamowite. Podejrzewam, że większość mieszkańców nawet nie zdaje sobie sprawy, z jakimi takimi problemami muszą się mierzyć ci, którzy wydawałoby się, że chodzą z głową w chmurach, organizatorzy kultury. Oddaję głos naszej słuchaczce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam gości, ale mi pan prezent sprawił. Witam pana Andrzeja i piątkowe zupy w Radio Poznań. Ja tam w ogóle nie wierzę w żadne jakieś problemy z nic, bo jeżeli pan Andrzej potrafił ugotować zupę z niczego, to ze wszystkim sobie da radę. A zupę też gotujecie?
Proszę pani, proszę sobie wyobrazić, może nie w pracy, ale tam odgrzewam głównie, ale proszę sobie wyobrazić, że naprawdę, ja mówię to pod słowem honoru, wczoraj gotowałem zupę szczawiową.
Ale jest pan po prostu super. Panie redaktorze, a może by tak raz w miesiącu chociaż pana Andrzeja zaprosić na jakąś zupę na taras? No kurczę, no. Pozdrawiam serdecznie, już wam czasu nie zajmie i wszystkiego. Wszystkiego dla państwa dobrego za to, co robicie. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. No, Andrzej Ogórkiewicz cały czas ma swoich fanów na niwie radiowej.
Kulinarnie okazuje się.
Okazuje się, że tak. Szkoda. Widocznie te zapachy twoich zup chociażby przedostawały się do mieszkań naszych słuchaczy.
Ale ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że mam zostać zaproszony na zupę, która jest gotowa. To mam w takim razie, i to było raz w miesiącu, czy raz w tygodniu?
Raz w miesiącu.
Aha, no to
raz
jeden obiad w miesiącu
miałbym. Ale na taras musimy poczekać na lepszą pogodę.
Dobra, to raz w miesiącu mam obiad załatwiony.
Wróćmy do tych prozaicznych problemów, z jakimi mierzą się animatorzy kultury w ośrodkach gminnych, pewno też i nie tylko tych. Czyli tak, URE, ustawa Kamilkowa, co jeszcze wam w ostatnim czasie tak trochę tak zamieszało? Czy w ogóle, czy może inaczej, czy często się zdarza, że wchodzi coś nowego? Co stawia
co
na nogi?
Co roku wchodzi budżet.
To prawda, budżet potrafi sprawiać problemy, szczególnie jak Excel płata figle. Pozdrawiam moją panią skarbnik serdecznie.
Ja też.
Tobie też Excel płata figle?
No tym razem nie, ja, no ale kontynuuj.
No, tak, w każdym razie zawsze brakuje pieniędzy. To jakby możemy powiedzieć, że kultura jest w stanie wydać każde pieniądze świata, szczególnie po to, żeby sprawić przyjemność mieszkańcom. Ale to w moim odczuciu jest tak, że ja nie chciałabym mieć wszystkich pieniędzy, które sobie wymarzę, bo wtedy może nie byłoby takiego wyzwania, więc chyba też nie mam natury narzekacza. I ja to bym chciała powiedzieć, że mi brakuje tylko słoneczka. Mhm, mhm.
Ja, jeżeli mówimy o pogodzie, to mnie bardziej brakuje śniegu, bo ja jestem śnieżnym talibem, znany jestem z tego, że bardzo lubię zimę i różne takie aktywności zimowe, ale teraz poważnie, jeśli chodzi o takie relacje właśnie, o których mówiliśmy, bo tu pozdrawialiśmy nasze panie skarbniczki i w ogóle relacje z radą, urzędem i tak dalej. Nie chcę też, żeby to zabrzmiało jak nadmiernie słodka laurka, ale chcę powiedzieć, że mnie się współpracuje naprawdę bardzo dobrze. I z władzą wykonawczą, i z władzą uchwałodawczą.
Słodka
naprawdę
laurka.
Naprawdę. Współpracuje mi się dobrze. I wydaje mi się tak, że z jednej strony to jest ze strony właśnie radnych i wójta takie zrozumienie potrzeb kulturalnych, ale z drugiej strony jest to kwestia świadomości mieszkańców i oni też myślę, że wywierają też skuteczną presję i że jest oczekiwanie, że to ma być na dobrym poziomie i że ma to być odczulne.
Napiję się wody.
Ja też.
To wy się napijcie,
a ja zrobiła się słodka.
Ja się wypowiem. Oczywiście, jak teraz również pochwalę się dobrą współpracą z samorządem, to już przekroczymy próg słodyczy, ale tak właśnie jest. I faktycznie uważam, zresztą Andrzej się na pewno zgodzi, że ta dobra współpraca jest tak naprawdę podstawą naszej skuteczności. I no, w ostatnich czasach dużo obserwowałam takich działań włodarzy miast w stosunku do dyrektorów instytucji kultury, których nie chcę teraz oceniać, bo zawsze coś tam ma swoje drugie dno, ale faktycznie trochę się mówi tak, że to nasze stanowisko jest takie, że trochę polityczne, że tak jak wiatr zawieje. I te poprzednie wybory, tak ostatnie pół roku pokazało mi trochę, że a tutaj właśnie bardzo dobry dyrektor stracił pracę, a tutaj się zadziała zmiana niekoniecznie oczywista. I dlatego myślę sobie, że podstawą naszego dobrego działania jest to zrozumienie z gminą, z burmistrzem, z wójtem. I jak się to ma, to już jest połowa sukcesu. Jak się do tego jeszcze ma wspaniałych mieszkańców, którzy chcą, rozumieją, to już jest właściwie pełen sukces. Stąd chyba to, że mi już tylko słoneczka brakuje.
Okej, to ja muszę dorzucić jeszcze raz. I to bardzo wyraźnie podkreślić. I jeszcze tych, z którymi się współpracuję. Bo w moim przypadku, ja też teraz może wrócę do tego, o co pytałeś na początku, o to, jaka była moja droga, czy ona była kręta, czy nie. No, wszedłem w dziedzinę jednak nową, szczególnie jeżeli chodzi o te wszystkie formalne zależności, o te prawne, a tego przecież jest na różnych poziomach, bo to jest zarządzanie, to nie jest tylko kwestia kreatywności, zarządzanie pomysłami, projektami, ale zarządzanie też finansami, mieniem, ludźmi. I gdyby nie moi współpracownicy, nic by się absolutnie nie udało, dlatego też wszystkim serdecznie, ogromnie dziękuję za to.
No proszę, to może jest moment, żebyś Andrzeju zapowiedział wybraną przez siebie piosenkę zespół Nirvana, The Man Who Sold the World, facet, który sprzedał świat.
Tak, to jest...
To nie o tobie.
Nie, i dobrze, że to powiedziałeś, bo to jest tak. Tak w ogóle to jest piosenka Davida Bowie. To jest utwór, który on skomponował. Potem został jakby zapożyczony przez Nirwanę. Piosenka jest o Stanach, nie o Stanach Zjednoczonych, ale o takich odmiennych Stanach, wywołanych, jakby to ująć delikatnie, nienaturalnie. I ja nie mam w tej kwestii nic wspólnego ani z Davidem Bowie, ani z Kurtem Cobainem. Ale właśnie to wykonanie Cobaina, gdzie on się jakby przyznaje i przyznaje się poniekąd do porażki, ale też to było takie wyznanie, które mogło nieść jakąś nadzieję, jak się skończyło, niestety wszyscy wiemy. I być może to współczucie gra tutaj i to jego takie zagubienie.
A po piosence spuentujemy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami.
Spoken walls and well, all
Po zachodzie. Ponieważ po telefonie naszej słuchaczki powstała
wątpliwość
co do interpretacji tego, co pani Teresa powiedziała, to ja tylko uzupełniam, że podczas tej piosenki pani Teresa uściśliła, że chodziło o to, aby raz w miesiącu pan dyrektor Andrzej Ogórkiewicz gotował zupę na tarasie. Dobra, oczywiście.
Okay. Dobra.
Więc to nie, że masz przyjść na gotową zupę, jasne, tylko masz ją ugotować, Andrzeju.
Trzeba się narobić.
Tak. Zmierzamy pomalutko do finału naszej rozmowy i tu będę miał dwa pytania do naszych gości. Trafiliście do ośrodków kultury jako szefowie po wcześniejszych swoich różnych działaniach na niwie kultury i nie tylko. No, Andrzej Ogórkiewicz, prezenter, dziennikarz, Katarzyna Kiecińska między innymi działała w teatrze amatorskim, też jako pracownik Domu Kultury czy Ośrodka Kultury w mieście, w Środzie Wielkopolskiej, obecnie przypomnę szefowa GOK-u w Zaniemyślu. I chcę was zapytać, czy jak już objęliście te funkcje kierownicze w tych placówkach, czy było coś takiego jak zderzenie wyobrażeń i marzeń z rzeczywistością, czy trafiliście w to, czego się spodziewaliście, powiedzieliście tak jest, tak miało być i tak jest. Kasiu.
Nie wiem, na ile Andrzej właśnie miał doświadczenie z tą biurokratyczną częścią naszego życia dyrektorskiego. Dla mnie to był szok, z którego wychodziłam przez pierwsze pół roku swojej pracy.
Właśnie ta papierologia, tak?
Tak, tak, tak. Żeby, wiesz, żeby wejść w to, co się działo, no bo najczęściej się wchodzi w połowie roku budżetowego, to znaczy akurat w moim przypadku tak było, więc trzeba było wejść w ten budżet poprzednika, dowiedzieć się, jak to do tej pory funkcjonowało, nauczyć się tej instytucji.
Ale przepraszam, musiałaś w to wchodzić, a księgowa nie wystarczyła, że jest księgowa, której ufam?
Nie.
Nie.
To znaczy, to nie tak, że ja nie ufałam pani księgowej, bardziej kwestia taka, że też nie znałam pani księgowej, nie znałam żadnego dokumentu, który tam był, więc żeby wiedzieć, co robię, chciałam się tego po prostu nauczyć. Więc to o tyle. Teraz mam cudowną współpracę z CUW-em. Chyba jestem jednym z nielicznych dyrektorów instytucji kultury, którzy chwalą sobie współpracę z CUW-em, czyli Centrum Usług Wspólnych, które najczęściej obsługują szkoły i jednostki oświatowe. Ale też w którymś momencie stał się taki modny trend, żeby instytucje kultury pod CUW-y właśnie też podpisywać. I ja skorzystałam z takiej opcji i jestem bardzo szczęśliwa. Dzięki temu też zyskałam etat na człowieka, który ze mną działa. Karolina jest moją prawą ręką, lewą ręką, mózgiem. Przez to, że mamy mały zespół, to wszyscy robią wszystko. I zgubiłam wątek.
Czyli generalnie największe zderzenie polegało na zderzeniu ze stertą papierów.
Tak, dokładnie tak. Przebić się przez te wszystkie segregatory, żeby się wiedzieć, na czym się stoi. A potem to już poszło łatwo, a papiery schowałam do szafy i tam je trzymam.
Andrzeju.
Ja wysyłam w tym momencie wiadomość do wszystkiej, do wszelkiej maści kontrolerów z różnych instytucji. W Suchym Lesie, w Centrum Kultury, wszystko jest komilfo. Wszystko jest zaprowadzone wzorowo i niczego tam nie znajdziecie niedobrego.
Czyli kontrole.
To znaczy, nie, rzeczywiście wszystko jest, jest zaprowadzone znakomicie. Tak to zostałem, także... Absolutnie szapoba poprzedniczek i dzięki temu było mi pewnie łatwiej. I teraz powiem tak, nie było dla mnie szokiem, że istnieje ta rzeczywistość papierologiczna, natomiast no, to nie było też tak, że w jednym momencie wszystko opanowałem. W to się trzeba było bardzo wgryzać i do dzisiaj jest tak, że oczywiście to nie jest tak, że każdy z nas robi w tych instytucjach wszystko, natomiast musimy wiedzieć, co robią inni. Na czym to polega?
No i też to, co mówiliśmy na początku, te wszystkie nowości, które wchodzą, ustawy kamilkowe, czy teraz te e-doręczenia, które...
A właśnie. Założyłaś tę skrzynkę?
Założyłam, ale nie uruchomiłam.
RODO.
Tak.
I słuchajcie, jak wchodził do kin film o Zenku Martyniuku, to przez świat kultury, przez działaczy kultury, ale tych zajmujących się też kulturą, przepraszam Andrzeju, na prowincji, przetoczyła się taka dyskusja i takie pytanie, czy jesteśmy skazani na disco polo? Jak wy na to pytanie odpowiadacie? Katarzyna Kicińska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu.
Nie jesteśmy skazani na disco polo. Disco polo jest częścią naszego społeczeństwa i niech sobie będzie, ale to nie jest tak, że ono ma dominować, musi dominować, czy też niech sobie będzie, no, tak jak każdy inny.
To jest poniekąd jakiś aspekt pytania o schlebianie gustom. No dobrze, ja mogę odpowiedzieć konkretnie, póki co się bronię. Ale
nie macie pokusy, bo gminy i włodarze gmin też lubią, jak odbywa się impreza na ich terenie, która przyciąga jak magnes też mieszkańców sąsiednich gmin, powiatów. Oni zjeżdżają, blokują drogi, nie ma gdzie zaparkować w miejscowości.
Dlatego też, Rafale, przynajmniej ja myślę, że tak samo robi Kasia, stajemy na rzęsach po prostu, żeby nasza oferta była bardzo atrakcyjna. A zapewniam ciebie i wszystkich słuchaczy, że można znaleźć w innych stylach, w innych gatunkach wiele bardzo, bardzo atrakcyjnych ofert.
Jeżeli coś pasuje, to niech sobie będzie. To myślę, że akurat to disco polo jest gdzieś tam dosyć mocno zakorzenione, chociażby w takich imprezach jak Dożynki. No i to się zdarzy i jest okej, tak? Ale no, tak jak już mówiliśmy na początku też, ja chcę pokazywać naszym mieszkańcom inne rzeczy, bardziej niszowe. No ale jak już to disco polo trzeba, to trzeba. Chyba tutaj, sądząc po uśmiechu Andrzeja, zgadza się ze mną, że jak trzeba, to trzeba, ale można żyć bez.
A pogoda kiepska.
Czekamy na poprawę pogody, czekamy, aż będzie można stanąć na tarasie z garnkami.
A w ogóle to może razem, co?
Niekoniecznie akurat tę zupę, tę akurat. Czy można negocjować kwestię zupy?
Oczywiście.
Coś innego niż zupę?
No, ja to jakiś deser.
A, super, fajnie.
Proszę Państwa, gośćmi dzisiejszej rozmowy po zachodzie byli Katarzyna Kicińska-Pajchrowska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu. Dziękuję Tobie za przybycie.
Bardzo mi miło mnie.
I Andrzej Ogórkiewicz, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie. Dziękuję Tobie bardzo.
Serdecznie dziękuję. Również było niezwykle miło.
W międzyczasie Andrzej dostał w prezencie ogórka, proszę Państwa. Takiego naturalnego. Jak się mówi na taki ogórek?
Ekologiczny?
Eko-ogórek. Ale prawdziwy.
Nie jest kiszony. Jest surowy.
Surowy. Mhm.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, a poprowadził Rafał Regulski. Dobrej nocy i dobrego obcowania z kulturą wysoką, a czasami średnią, no i czasami też tę disco-polową też, tak? Nie wyrywamy niczego z chwastami.
Rozmowy po zachodzie.